Dzień dobry, witam serdecznie na napisach końcowych. Słuchajcie, wybaczcie nam wczorajszą absencję, natomiast w trakcie testu było całkiem sporo rzeczy się wydarzyło, więc mamy trochę zaległości i niniejszym spróbujemy tutaj się do nich ustosunkować. Zobaczymy, ile to uda nam się omówić w tym odcinku. Jeśli coś zostanie, no to wrócimy natychmiast do tematu w kolejnym. I teraz oczywiście temat numer jeden to oczywiście przesunięcie przez niektórych może spodziewane, przez nas nie, przynajmniej do czasu, na podstawie danych, jakimi dysponowaliśmy wówczas. Natomiast fakt jest taki, że Black Widow została przesunięta na 2021 rok, a konkretnie na 7 maja 2021 roku, co oczywiście zepchnęło też kolejne produkcje Disneya w kalendarzu, ale też w taki dosyć ciekawy sposób, bo tak, Shang-Chi został przesunięty na z tego 7 maja na 9 lipca. Z kolei Eternals, który miało datę lutową, przeskoczyło aż na listopad. I powiem sobie oczywiście zaraz, co to może oznaczać i czy w ogóle cokolwiek oznacza. Natomiast też oczywiście inne produkcje Foxa czy Disneya spotkały kolejne przesunięcia. W tym na przykład Kingsman, czy także West Side Story został przesunięty na 2021 rok. A na razie skupmy się tutaj na konkretnie najpierw Black Widow, Eternals i tak dalej. Ale powinniśmy w ogóle zacząć od Mulan, bo od tego to się wszystko zaczęło.
Tak,
nie?
Na podstawie... bo normalnie to byłby bardzo dziwny ruch Disneya i jak pierwszy raz przeczytałem tę informację, to byłem bardzo zdziwiony, bo jeżeli oglądacie napisy końcowe, to wiecie, że ja byłem absolutnie pewny, że nie ma szans, żeby Black Widow przesunęli. Z tym, że operowałem na niewłaściwych danych, za które dostarczyciele owych danych już przepraszają na tym etapie.
No właśnie, to jeszcze właśnie wspomnijmy o co tutaj chodzi. Mianowicie jakiś czas temu, 12 dni po premierze Mulan na Disney+, firma, która zajmuje się analizą danych, która nazywa się Seven Park Data, na zlecenie Yahoo opublikowała dosyć, może nie sensacyjną, ale na pewno zaskakującą informację, że pieniądze, które zarobił Disney na dystrybucji Mulan przez Disney Plus w USA samym, to jest całkiem niezła suma $261 milionów, a biorąc pod uwagę, że takimi zyskami nie musieliby się dzielić, pewnie jakimiś tam wielkimi musieliby, ale znaczy musieliby wydać na konserwację platformy i tak dalej, ale ogromna większość, pewnie ponad 90% i tak z tego zarobku by trafiło na konto Disneya, co całkiem nieźle by stawiało ten film w kontekście wyjścia na zero, biorąc pod uwagę, że to był wynik po pierwszych 12 dniach i tylko z USA, więc jeszcze dochodzą inne rynki, jeszcze dochodzą oczywiście
były
wpływy
kontrowersje,
tak,
więc jeszcze też
tak,
jakby jeszcze dodatko- bojkot Mulan,
tak, dodatkowe czynniki,
wszystko...
które powiedzmy mogłyby wpływać na kiepski wynik, tutaj to wyglądało całkiem nieźle, no plus właśnie, no tylko dopiero 12 dni, więc umówmy się jeszcze pewnie sporo by do tej kwoty mogli dopisać.
Więc zanim to sprostujesz, to w tym kontekście jakby Black Widow była oczywistym wyborem na Disney Plus na jesień, dlatego że mówiliśmy o tym, że Black Widow nie ma tych kontrowersji, to jest Marvel, to jest dalej ciągnięcie pod to Black Widow, idzie w WandaVision, które wiemy, że 27 listopada się pojawi i tak dalej, byłoby właściwie, nic nie można nazwać dzisiaj pewniakiem, o czym dzisiaj będziemy wielokrotnie mówić, ale na pewno byłby to dosyć sensowny zakład, że Black Widow zarobi więcej na Disney Plus niż Mulan. A co za tym idzie, ponieważ zyski pozostaną, no to siłą rzeczy będzie to opłacalny film. Wielki blockbuster w dobie pandemii, który byłby opłacalny. Więc mając te dane, ja byłem przekonany, że to był dla mnie logiczny ruch. I wydaje mi się, że dla ciebie i przed Kuratka też wszyscy się z tym zgadzaliśmy. To jest absolutnie sensowny ruch, żeby Disney wrzucił to na swoją platformę, no bo kurde, zarobić w tej sytuacji, widzimy co się dzieje z Tenetem, super, ale jak się okazało...
Tak, to był na pewno wynik, który być może nie wywołałby, nie wiem, rewolucji w dystrybucji, bo wciąż jakby, wiecie, przy otwartych kinach wciąż i tak bardziej by się opłacało ten film po prostu wrzucić do kin, najpewniej. Wciąż też nie wszystkie wytwórnie są takie sytuacje jak Disney i każda ma swoją platformę streamingową, która działa na tyle prężnie, więc to wciąż jakby nie zmieniałoby krajobrazu, całego krajobrazu filmowego, ale nawet samemu Disneyowi.
W obecnej sytuacji?
Tak, w tym momencie sam Disney byłby na dużo lepszej pozycji przy okazji tych wszystkich premier. Mówmy się, te wszystkie ich premiery się, nie tylko ich, ale wszystkich dużych wytwórni się nawarstwiają i w zasadzie są tylko stopniowo przesuwane. Sony jakiś czas temu ogłosiło, że żadnych blockbusterów nie będą wypuszczać, dopóki się pandemia nie zostanie opanowana, może w ten sposób. Więc sytuacja się generalnie robi coraz trudniejsza i jeszcze sobie do tego tematu tutaj wrócimy. Natomiast, w momencie, w którym Disney ogłosił te przesunięcia, no to zaczęło się gdybanie, okej, okay, no to dobra, to w takim razie musiał być jakiś powód, nie, dla którego oni to przesunęli. Czy ustalenia, nie wiem, na przykład z NATO, z tutaj z sieciami kin były takie, że okej, okay, no to jeden film puścimy na VOD, pozostałe będziemy czekać na premiery kinowe. Mhm. Tylko, że z drugiej strony, no kina w tym momencie mają i tak coraz gorszą tutaj pozycję do negocjacji. Poza tym...
już powoli.
Tak, poza tym kolejne przesunięcia to też nie jest wcale dobra, dobra decyzja, jakby to też wcale nie jest, to nie są dobre wieści dla kin, nie? Bo to wciąż będzie oznaczało kolejne miesiące bez dużych premier, bez filmów, które mogą ściągnąć jakąkolwiek publikę do tych kin.
Na tą chwilę kina raczej wolałyby na zasadzie Disney, puśćcie to w tych kinach, które są otwarte.
No.
Mam sieć kin w całych Stanach, spoko, Kalifornia jest zamknięta, powiedzmy. To puśćcie w innych Stanach, trudno, lepiej mieć Black Widow w wielu innych kinach, niż nie mieć jej wcale, więc jeżeli mieliby iść na rękę właśnie na to, to raczej to, tak to byłaby ta droga, to raczej poszliby drogą Warnera, nie? I zrobiliby Tenet. Z tym, że no, widzimy, że to z kolei Tenet jest klapą finansową i już na pewno się z tego nie wygrzebie.
Tak, Warner byłoby... mówi, że jeszcze się wstrzymują tutaj z analizami i tak dalej, bo liczą na to, że w, no powiedzmy, w dłuższym okresie będzie. Tak, ten film będzie zarabiał, ale no nie wiem, może ma, jest w tym jakaś racja, ale trudno mi to wierzyć.
140 milionów w dłuższym okresie.
No, będzie trudno na pewno. No ale kolejną taką, powiedzmy, kolejnym argumentem za tym, że być może za tym, żeby jednak przesunąć tę premierę, to właśnie było to, że kurczę, no może jednak wcale ten wynik Mulan nie był tak duży, bo tutaj też firma Seven Park Data mówiła o tym, że no to są szacunkowe tutaj dane, być może są tak, Disney się swoimi oficjalnymi nie podzielił jeszcze, nie? No i okazuje się, że tutaj faktycznie tutaj tkwił wokół tego się w ogóle kręciła ta cała sytuacja.
Błąd w obliczeniach, tak, wokół tak. Tego jednego czynnika.
Tak, i Brian Lichtenberger, który jest współzałożycielem Seven Park Data, na Twitterze podzielił się tutaj wyjaśnieniami, z czego wynikał ich błąd. Znaczy najpierw w ogóle wspomniał o tym, że to było źle zinterpretowane dane i z czego wynikał błąd. Mianowicie oni po prostu założyli sobie, że przez te 12 dni, które tutaj badali, albo inaczej, nie wzięli pod uwagę tego, że przez te 12 dni, kiedy badali te dane, to grupa, powiedzmy, grupa, która streamowała Mulan, to była dokładnie ta sama grupa, to nie było inaczej. Nie wzięli pod uwagę tego, że w ciągu tych 12 dni grupa, która streamowała Mulan, to nie była, to wcale nie musiała być ta sama grupa, która w ogóle ma Disney+, nie? Jakby te dwie grupy nie odpowiadały sobie, a że to był Labor Day, czyli no święto w USA, więc sporo osób wyjeżdżało na przykład sobie, no to mniej osób faktycznie Mulan odpaliło i nie można było wziąć, po prostu założyć sobie, że cała baza subskrybentów skorzystała, znaczy procent z całej bazy subskrybentów skorzystał z Mulan, bo oni tam mówili o iluś tam, nie pamiętam ilu procentach, iluś tam procentach,
które... 30, co, dobrze coś, pamiętam.
No, nie pamiętam teraz, nie chcę skłamać. W każdym razie, iluś tam procentach, które wykorzystały, powiedzmy, wykupiły tę subskrypcję, tylko że no, oni wzięli ten procent z całej bazy subskrybentów, a to nie było, no, nie dało odpowiedniego wyniku. No i... ponoć w tym momencie, kiedy wzięli to pod uwagę, to ten wynik sytuuje się bliżej 30, być może 60 milionów dolarów, co no już, co już wygląda trochę mimo wszystko gorzej.
Zmienia wszystko.
No tak, no jakby wciąż jest to wynik na podstawie tych danych, bo to wciąż nie są oficjalne dane. Disney się nim nie podzielił, być może jak Disney się nim podzieli, to będą większe albo jeszcze niższe. No na razie to jest i tak więcej niż Tenet, ale tak jak wspominałem na Facebooku, no to pewnie nie pociesza ani Warnera, znaczy nie pociesza ani Disneya, ani kogo więcej. Nawet jak wynik się okaże mniejszy niż ten, to pewnie Warner i tak nie będzie tutaj się z tego powodu cieszył. Natomiast no to na pewno no, musiał być znaczący czynnik dla tej decyzji, żeby to jednak popchnąć. Jeszcze jak do tego dołożymy faktycznie fakt, że no, sytuacja jest taka, jaka jest i no trzeba to przesunąć, no to wydaje się, że no, podjęli w zasadzie no, taką decyzję, która... Trochę tak jak w ogóle wypuszczenie Mulan na streamingu, no to nie była dobra decyzja, ale żadna nie jest dobra w tym momencie, nie? Tak. Jakby każda generuje straty.
Mogli w ten sposób coś sprawdzić chociaż, a by była szansa, jakby znowu, może zarobi więcej niż Tenet, więc czy zarobiłaby tyle co Tenet więcej w kinach? Ale te liczby jakby one zmieniają tutaj zupełnie moje spojrzenie, nie? Jakby na tą chwilę tak, pewnie, że przesunął, jeżeli masz do dyspozycji straty jednak, a nie tak jak właśnie szczególnie dzięki tym danym zakładaliśmy, nawet może nie zarobek, ale chociaż wyjście na zero, bo na tą chwilę myślę, że wiele studiów już nie liczy na to, że nagle będą kokosy, ale każdy wysokobudżetowy film, który okazałby się, że może wyjść na zero, tak? Że nie jesteśmy stratni, że odzyskujemy ten budżet, to w tym momencie to i tak jest super, bo maszyna się dalej kręci, tak? Dalej produkujemy nowe filmy, odkorkowujemy. Jeżeli ta opcja wyjścia na zero była realna, a mając te zarobki była, to bym bardzo się dziwił z powodu tego przesunięcia. Teraz, kiedy widzę te zarobki, myślę sobie, dobra, Black Widow zarobiłaby więcej, ale w stosunku do tych liczb to dalej nie byłoby super satysfakcjonujące podejście. No to w tym momencie jakby oczywiście, że przesuwamy. Oczywiście, że przesuwamy, bo to są zbyt duże pieniądze, żeby je stracić, więc no tak, to jakby jeżeli streaming jest... To był ciekawy w ogóle okres przez te parę dni, kiedy dostaliśmy te dane i myśleliśmy, kurde, czyli jednak streaming... Myślę, że te dane wywołały w ogóle szał w bardzo wielu środowiskach, już nawet pomijając z założeniami co reszty filmów, ale to było takie, więc jednak na streamingu można zrobić ogromne miliony, tak? Więc jednak, patrz na to, że tak jak mówiłeś, nie dzielimy się tą kasą z kinami, to ta przyszłość, o której cały czas mówimy, której boją się kina, że duże filmy mogą trafiać na streaming i zarabiać pieniądze, to ona już tu jest właściwie, nie? Już właściwie się doczekaliśmy. No jak się okazuje, nie.
Trzeba tylko wypracować odpowiedni model i okazuje się, że od Disneyowi się udało, nie? Przynajmniej dla ich produkcji.
Okazuje się, że nie.
Ale to jeszcze sprostuję tylko jedną rzecz, nie 30-60, 60-90, nie? Bo oni 60-90. Brali to pod uwagę dla... tam im wyszedł procent, ile faktycznie osób było... mogło to Mulan obejrzeć i tam dali widełki od 20 milionów do 30 milionów, więc to daje właśnie od 62 milionów konkretnie do 93 milionów, co wciąż nie jest najgorzej, bo przynajmniej cokolwiek, wiesz, wyciągnęli z tego filmu, ale no...
Ale zakładając... Nie jest też, no to nawet 90 ich nie urządza w tym momencie, w żadnym wypadku. Tak jak mówiliśmy, no film musiałby wyrobić Mulan koło 300 baniek na Disney+, żeby być na zero. Tak jak Tenet musi skin wyciągnąć koło 400. Więc no, ja po raz kolejny nie dziwi mnie to. Natomiast dziwi mnie to w kontekście WandaVision, bo jak wspomniałem, dziwi mnie fakt, że w takim razie wystrzeliwują teraz ten serial i czy oni naprawdę będą ruszać ze wszystkimi serialami niezależnie od filmów, bo to jest dla mnie jedyne logiczne teraz wytłumaczenie, dlatego że to nie ma sensu, żeby Disney Plus dalej istniało w formie takiej jak obecnie, czyli Mandalorianin raz na rok, po drodze te Wojny Klonów i Hamilton, i to jest generalnie cały content, maszcie i cieszcie się. To nie ma żadnego sensu, więc jedyna opcja, jaką ja widzę, to jest taka, że te seriale nie będą aż tak powiązane z filmami i po prostu ruszamy ich produkcję niezależną, co jest o tyle ciekawe, że jeszcze absolutnie z tą drugą fazą, She-Hulk, Miss Marvel, Moon Knightem, tak najbardziej widzę to, że to będą takie niezależne, stojące na własnych nogach produkcje. Tak ta pierwsza seria, no to jest jednak Falcon Winter Soldier, WandaVision, Hawkeye, Loki. No Loki to powiedzmy, bo to jest inny wymiar. No to są te filmy, które miały się łączyć. To kurde, nie miały, a Kevin Feige wszedł na scenę i powiedział wprost. WandaVision, powiązane tam, Wanda potem pojawia się w Multiverse of Madness. Ale też jestem prawie pewien, że powiedział, że Miss Marvel pojawi się później w filmie, ale to jeszcze można... Na tym etapie zakładam, że scenariuszem możesz jeszcze pożonglować, bo nie zapowiedział w którym. Więc to jeszcze cały czas jakby można zmienić.
Tak, no ale także... o innych nie było mowy jeszcze, że są powiązane, nie? Spekuluje się, że być może tak. Falcon Winter Soldier jest powiązany z Black Widow jakoś i że być może stąd też to popchnięcie czy zmiana daty premiery tego serialu na razie nie wiadomo wynika i
tak raczej będzie przed Black Widow na tym etapie, bo ja... No bo znowu, ciężko mi w to uwierzyć, że po tym przesunięciu to co, w WandaVision wychodzi 27 listopada, na razie jak są te dane, kończy się gdzieś na początku stycznia i znowu Disney mówi, do zobaczenia za rok, po drodze wrzucimy wam jeszcze jakiś filmik, taki co tam leżał nam na półce jak Hamilton, a generalnie w październiku trzymajcie swoje subskrypcje jeszcze pół roku, a potem znowu dam wam Mandalorianina. Jakby to dla mnie absolutnie nie ma sensu, więc znowu wnioskuję z tego, że najwidoczniej Falcon Winter Soldier i cała reszta seriali pójdzie przed. Nie wiem, jak ty myślisz. Bo no, dla mnie to jest jedyne sensowne konkluzja tego.
No, póki nie wiemy, na ile te seriale są, znaczy seriale, ten serial jest związany konkretnie z filmem, no to trudno spekulować. No ja nie wiem, wydaje mi się, że nie musi być jakoś bardzo, nie? Jakby podejrzewam, że pójdzie to wcześniej i wówczas, kurczę, no bo tak, jakiś czas temu też dostaliśmy informację o tym, że na przykład Loki rusza z powrotem do produkcji i spekuluje się o tym, że jeśli faktycznie ruszyli z produkcją jakoś tak ostro, no to w połowie roku już będą mogli, a może nawet ciut wcześniej będą mogli premierować z tym serialem. Więc akurat dobrze by było jednak na ten początek roku coś mieć do tego czasu, kiedy w międzyczasie, tym bardziej, że nie będziemy mieli filmów, nie? W tym momencie.
No właśnie.
Aż do maja, miałby... aż do połowy roku praktycznie. Cała połowa roku jest sensu. Bez MCU, nie? W tym wypadku.
To nie miałoby sensu odpalać teraz MCU, skoro dajecie WandaVision, a potem przez parę miesięcy nic nie dacie. W tym momencie o WandaVision ludzie zapomną. Ten serial może być absolutnie fantastyczny, ale jak dopiero ruszy ta cała maszyna, to będzie to takie dziwne dziecko swoich czasów zawieszone, wiesz, w wielkiej odległości od Spidermana ostatniego i w sporej odległości od kolejnego filmu, bo przynajmniej pół roku właśnie będzie do kolejnego. No ja na tą chwilę, a już nie mówiąc o tym, ale Disney Plus w ogóle nie ma zapowiedzianego innego kontentu tego takiego flagowego poza serialami Marvela, bo ani w serialu Cassiani Andorze, ani Obi-Wan to nie są rzeczy, które są w takiej zaawansowanej fazie produkcji.
Tak, oni dopiero mają
żeby Star Warsami wyjeżdżać.
Obi-Wan mają dopiero kręcić na początku roku, czy coś takiego.
Dokładnie, więc to nie ma tutaj nawet o czym mówić. Jedyne ich flagowe tytuły, do których jakieś zdjęcia mają, to jest ten Loki, to jest What If, to jest Falcon Winter Soldier. WandaVision nie liczę, bo to już znam. I to tyle. Te trzy seriale to są te, do których wiemy, że jakieś tam zdjęcia były, że tam już trzeba pokończyć pewne rzeczy, ale to ruszyło. Więc mówię, to się łączy z jednej strony ta MCU, a z drugiej, no jak nie to, to co innego. No. Oglądajcie dalej filmy o zwierzętach z lat 70.
Tak, no ale wiesz, to co mówisz, to jest perspektywa studia. Z naszej perspektywy przynajmniej coś będzie, wreszcie, nie? Jakby dostaniemy w tym roku tą jedną produkcję z MCU i to też jest...
Ale czy trzymałbyś subskrypcję, gdybyś miał subskrypcję w Polsce, czy trzymałbyś subskrypcję Disney Plus po obejrzeniu, okej, zapłaciłbyś za subskrypcję powiedzmy od października, żeby tego Mandalorianina zobaczyć, potem byś pewnie przeciągnął ją może do stycznia, bo zakładam, że tam się WandaVision może kończyć w styczniu, czy na luty, marzec, kwiecień, maj, powiedzmy, trzymałbyś subskrypcję przez te 4 miesiące na Disney+, kiedy znowu nie miałbyś tam nic, a zakładam, że jeżeli jesteś jednym z abonentów, którzy kupili to, jak był pierwszy sezon Mandalorianina, to już wszystkie zwierzaki i inne filmy rodzinne obejrzałeś 10 razy i nie widzigasz na tą chwilę.
Tak, ja właśnie jestem ciekaw, czy oni mają cokolwiek innego w ogóle, już pomijając Star Wars i to, co mają tutaj przygotowane, czy MCU, czy w ogóle mają jakiekolwiek inne produkcje, które w tym czasie będą mogły tam trafić, bo szczerze mówiąc nie reklamowali chyba nic konkretnego na ten czas.
Nope.
Więc no średnio to wygląda, szczerze mówiąc, tym bardziej, że no nie wiem, no, trudno też oczekiwać, żeby teraz na przykład opóźniali rzeczy, które już zostały zapowiedziane, albo które się przewiduje, że trafią jeszcze w tym roku na Disney+, bo no mówmy się, no ta decyzja o tym, żeby jednak ruszyć z WandaVision, no wynika z tego, że no trzeba mieć coś tutaj u nas, nie
no
wiem,
tak.
może wiesz, teraz jest też jest jeszcze ten moment, kiedy powolutku będą topnieć te subskrypcje roczne, nie, które ludzie sobie zaciągali może to jest dobry moment na po prostu podpisywanie kolejnych umów i w momencie, kiedy co tydzień jest jeszcze serial, ludzie będą podpisywać te umowy na kolejny rok i już. Wiesz,
inna sytuacja była, gdyby te filmy faktycznie wyszły, bo w tym momencie jesteś cały czas w tym hypie i nawet jeżeli masz posuchę 3 tygodnie, żeby nie było, że cały miesiąc, ale masz tą posuchę 3-tygodniową przerwy, to pomiędzy wychodzi film, dalej jesteś podbudzowany na tym MCU. Wiesz, że mógłbyś to anulować, teoretycznie może wziąć to później, ale większość ludzi pewnie będzie cały czas w tym na zasadzie, nie dobra, to już nie anuluję tej subskrypcji, bo tu jest Black Widow, a za chwilę chcę wiedzieć, co dalej w moim świecie Marvelka, nie? I jakby i tutaj, więc miał być ten serial, a potem byś, co było, w lutym mieli być Eternals. Więc Eternals mieli być w lutym, więc by to dalej grzało i jedziemy z całym tym pociągiem. Kiedy tego nie ma, to jedyna opcja dla mnie to jest faktycznie walić te seriale z góra tygodniem przerwy pomiędzy zakończeniem jednego a startem kolejnego. Bo inaczej to subskrypcje im o tako polecą w dół po prostu. No, nie mają nic innego.
No, może,
ale z drugiej strony rozumiem przesunięcie oczywiście filmów. Jak najbardziej z tymi danymi absolutnie to rozumiem, że no nie wypuszczasz Black Widow na rzeź, że tak powiem. No bo czemu miałbyś to robić? Mówię, gdyby ten film chociaż miał perspektywę wyjścia na zero w kontekście rozruszania uniwersum, myślę, żeby odpalili to. Ale jeśli wszystko wskazuje na to, że tej perspektywy nie ma, to jakby... sensowna decyzja, tylko dalej ta platforma stoi w takim razie pod znakiem zapytania przez to, co się dzieje.
No, podejrzewam, że to też jest strategia po prostu, że okej, okay, no, mamy jakieś produkcje, no to pójdźmy teraz. Być może wiele osób po prostu, no, widząc, że faktycznie dostają co tydzień jakieś duże produkcje, no siłą rzeczy będzie z przyzwyczajenia dalej do jednej subskrypcji kontynuować i łatwiej zniosą, powiedzmy, jakiś tam okres przerwy, nie, między tymi produkcjami. Być może się streszą z Loki i wyjdzie faktycznie w pierwszej połowie jeszcze przed Black Widow.
Chyba nie mają wyboru na tą chwilę.
No, może What If jest dużo, wiesz, w dużo bardziej zaawansowanym stadium, już nam się wydaje, może podzielą sezon na wiesz, części i wypuszczą parę odcinków wcześniej. Bo no, jest parę opcji.
Każdy serial to jest półtora miesiąca mniej więcej, nie? Bo to jest też około 6 odcinków. Czyli WandaVision leci do początku stycznia, bo jest tam koniec listopada, więc zahacza o początek stycznia. Więc potem powiedzmy, że jest ten Falcon, powiedzmy, że nawet jeszcze robił tydzień przerwy, żeby być w ogóle chujkami. Więc powiedzmy, że jest tydzień przerwy, czyli Falcon Winter Soldier uderza ci praktycznie do marca. Potem masz gdzieś do drugiej połowy kwietnia miałbyś Lokiego. No to wtedy to miałby sens. Jeżeli jeszcze po WandaVision jeszcze dwa seriale wcisnęli, no bo już ma i to Black Widow. Więc no, z mojej perspektywy na tą chwilę czekam na ogłoszenia, bo wydaje mi się, że jak dwa seriale autentycznie muszą przynajmniej wycisnąć w ten okres.
Nie wiem, może zakupią jeszcze jakąś treść. Widzę, że w ogóle z produkcji oryginalnych tylko animowany, czy to jest serial? Tak, serial Monsters at Work będzie jest planowany na pierwszą połowę. Wczesny 2021, no ale to nie jest
sądzę,
do końca...
To
też było. Nie jest dokładnie ta sama publika, co będzie czekać na seriale Marvela jednak, nie? Mimo wszystko. No ale okej, okay, no wydaje mi się, że wiesz, że ta informacja o tym, że dostaliśmy, że dostaliśmy znowu powrót do produkowania Lokiego, no to łączy się tutaj z tym planami, które ogłosili.
Tak, więc myślę, że Loki to pewnie ten serial, którym by chcieli domykać kwiecień, żeby już na maj wchodzić z Black Widow.
No, to mówmy jeszcze o tych datach w takim razie. Dlaczego takie, a nie inne i co nam mówią w tym momencie? Wiadomo, że to nie jest sytuacja, w której można by optymalnie planować te daty. My sobie pamiętam, kiedyś rozmawialiśmy, czemu dana produkcja jest w maju albo w listopadzie, że mniej więcej to pasowało jakby do tego, jak my też widzimy te produkcje, nie? Widać było, która jest planowana jako ten blockbuster rozpoczynający sezon letni, czy no wchodzący już tutaj w pełną parą, a która jest takim filmem, który nadaje się dobrze na zamknięcie, powiedzmy, roku, albo bo właśnie na ten taki okres ostatnio coraz bardziej profitowy, tak się mówi? Korzystny. Czyli ten luty, marzec, nie? Czyli ten tutaj okres wokół walentynek i nieco później. No w tym momencie oczywiście, no, kiedy mamy te przesunięcia, no to już w tym momencie to schodzi na drugi plan. Natomiast wciąż wydaje mi się, że fakt, że na przykład Eternals został rzucony na listopad, a nie na tę datę majową, może świadczyć o tym, że to jest, że ten film ma trochę jednak inny profil niż na przykład ten Shang-Chi. Bo jeśli zamieniają te produkcje...
Shang-Chi przeskoczył Eternals, tak? Jest wcześniej.
Właśnie, być może ten film się bardziej nadaje po prostu na taką wakacyjną produkcję, która będzie dużo luźniejsza i może, być może przypadnie do gustu tutaj masowej publice. Z kolei Eternals może na przykład będą liczyli na jakieś Oscary tutaj, bo mamy nazwisko reżyserki. Wiesz, nawet nie mówię tutaj o jakichś tutaj kategoriach aktorskich i tak dalej, ale jeśli Black Panther mógł zostać nominowany, być może jest jakiś, powiedzmy, społeczny czynnik, tak? Jakiś hype wytworzy się wokół tego filmu, który sprawi, że do tego, powiedzmy, okresu Oscarowego jeszcze coś powalczą. Plus, no, ten zwykle w listopadzie wychodziły te troszkę bardziej eksperymentalne filmy, powiedzmy, nie? Te takie mniej oczywiste blockbustery, więc w tym kierunku wydaje mi się, że to jest coś całkiem dobra decyzja. Aczkolwiek ta majowa data byłaby dobra z tego względu, że no właśnie, już gadaliśmy też o tym, że to z kolei byłoby zaraz po Oscarach praktycznie, szczególnie, że mamy później w 2021 roku te Oscary.
Póki co.
I kto wie, być może Chloe Zhao coś tam zawalczy ze swoim Nomadland, który zbiera całkiem dobre recenzje i ma tutaj i zdobył też nagrody w Wenecji między innymi. Ponieważ w Toronto ma szansę i tak dalej, więc to wydaje mi się, że w tym kierunku można by kombinować, bo co innego, nie? W przeciwnym razie po prostu pchnęli to tak jak leci i już.
Zanim w ogóle przejdziemy do tych dat, to dwie rzeczy. Po pierwsze, to jest tak fajnie, jak tak optymistycznie myślimy, że już w maju 2021 to już wszystko będzie za nami, to już w ogóle, to już nie będzie żadnych pandemii, nic takiego, to już będziemy mieli dawno za sobą, co nie jest wcale powiedziane. I wtedy będziemy spekulować, co zrobi Disney. Po drugie, ja bardziej... To jeszcze są jakieś tam spekulacje, bo może będzie, może nie będzie. Ale jest inna rzecz, która jest już dużo groźniejsza pod tytułem, czy jeszcze kina będą. Bo jedną z rzeczy, jakby najważniejszą związaną z tymi przesunięciami, to jest to, co wszyscy zauważyli, że do końca roku nie mamy blockbusterów. No na razie Bond wychodzi jeszcze cały czas, nie?
Jeszcze,
ale
tak.
Jeszcze, właśnie. Czy za chwilę jednak nie uznają, że dobra, Tenet wtopił, Bond może ściągnie więcej ludzi jako rozrywkowe bardziej kino, ale... Więc wygląda na to, że do końca roku nie mamy blockbusterów. Mało tego, wygląda na to coraz bardziej. I choć oczywiście są te przesunięcia i jeszcze coś tam w lutym, coś tam gdzieś tam, ale... Że i pierwsza połowa 2021 powoli zaczyna się wyludniać, jeśli chodzi o blockbustery. Więc moje pytanie brzmi, czy te trzy kwartały właściwie, bo to mniej więcej tak będzie się zazębiało, bez blockbusterów to kina jeszcze w ogóle potrzymają, bo to się nie zapowiada, szczerze mówiąc.
Nie bez powodu jakiś czas temu i to kawał czasu temu, więc myślę, że to tylko coraz bardziej jest adekwatne do sytuacji. No szef tutaj tej instytucji skupiającej sieci kinowe no mówił o tym, że musicie wypuszczać filmy, bo inaczej no nie przeżyjemy
studia
tego.
Studia najwidoczniej nie chcą.
I no to jest... No, to jest no to jest ten klincz, nie? Gdzie studia nie chcą wypuszczać tych filmów, bo to są drogie filmy. I to jest już mówiliśmy wielokrotnie o tym, że duże budżety blockbusterów są problemem. I dlaczego są problemem? No z bardzo wielu powodów. Między innymi dlatego, że no, zwykle nie mogą być projektem zbyt ryzykownym, żeby te pieniądze odzyskać. To wpływa na też kreatywną stronę, na marketing i tak dalej. One są zrobione pod klucz i no generalnie jest masa problemów w związku z tym, ale też teraz widzimy bardzo tutaj też widzimy brak elastyczności względem tych filmów, nie? No nie możesz teraz właśnie takiego filmu jak Black Widow nawet, a to nawet nie był najdroższy blockbuster, nie? Jakby to miał być jeden z tych raczej na tutaj dolnej granicy budżetów, jakie Marvel daje swoim filmom ostatnio. No nie możesz takiego filmu wypuścić na VOD albo wypuścić na streaming albo coś takiego, bo musisz odzyskać pieniądze, które w niego włożono, przynajmniej część tych pieniędzy. I robi się problem, bo trzeba czekać z tym filmem, a jeszcze mamy tych superprodukcji całą masę i trudno się dziwić wytwórniom w tym kontekście, że no czekają z tymi filmami, bo doskonale wiedzą, że wrzucenie teraz tego na streaming no nie sprawi, że nie uzyskają nawet części tych powiedzmy dochodów czy części tych pieniędzy, które włożyli w ten film.
Tylko pojawia się drugi problem właśnie nadchodzący. No właśnie. Jak tak, się nagle ileś kin zmniejszy i ma o połowę na przykład zostanie zamknięta.
No właśnie wspomnieliśmy już o tym przy okazji ewentualnej, że ktoś mógł interpretować też to, że no, ten film nie trafił na, że Black Widow nie trafi na Disney Plus jako pójście na rękę kinom, tylko że no to jest już niedźwiedzia przysługa, bo trzymanie tego filmu na półce też nie idzie. To też jest nie pójściem na rękę kinom, nie? Bo no kina potrzebują tych filmów, potrzebują czegoś, co wyciągnie ludzi z domu, a w tym wypadku, no, jeśli nie będzie tych produkcji, nawet jeśli do kin będą trafiać jakieś mniejsze filmy, być może będą jakieś trafiać, bo być może w niektórych przypadkach będzie się kalkulowało, żeby ten film wypuścić, to i tak jest to o wiele za mało, nie? Wiemy, że kina zarabiają przede wszystkim na tych blockbusterach, mimo wszystko, nie?
Jakby wielu seansach, wiesz, wychodzi ten film, pierwszy tydzień, zajmuje ci większość sal, większość godzin i wtedy masz ten największy zarobek. No w tym momencie małe filmy spoko i pewnie będą w stanie utrzymać część kin, ale... Ja nie na tą chwilę, jak naprawdę nie widzę szans, że zakładając, że na przykład dopiero w maju dostaniemy, czy nawet w kwietniu, bo mówię, nie wierzę, że jakiekolwiek obecnie zapowiedziane produkcje, jeśli nie będzie drastycznego przełomu na zasadzie, okej, nowa forma walki z pandemią, szczepionka, nie szczepionka, cokolwiek, to naprawdę ciężko by nam mi uwierzyć, że to jest, nie wiem, w lutym czy coś, co tam, Wonder Woman chyba jest gdzieś tam w... pamiętam kiedy. No ale w każdym razie nie wierzę, że te rzeczy dostaną. Więc jeśli nagle przechodzimy do maja i to jest pierwszy blockbuster, to ja nie wierzę, że ta ilość kin, która jest obecnie, będzie nawet zbliżona do tego, co widzimy dzisiaj. Cała masa kin padnie. Czy będą to sieci, które się zredukują, czy cokolwiek innego, po prostu się to wyłoży. I w tym momencie to będzie ten moment, w którym studia będą musiały myśleć, okej, jeszcze trochę poczekamy, i tak nie odzyskamy tej kasy, bo nie będzie gdzie.
No. I tak, i dobrą sprawę, wiecie, no też nie tylko kina na tym tracą, też tracą na tym wytwórnie, nie? Bo
no właśnie.
Im mniej właśnie będzie kin otwartych, tym mniej tych pieniędzy odzyskają. I na dobrą sprawę, no To jest wszystko efekt tego całego systemu, który kształtował się przez wiele, wiele lat, gdzie dotarliśmy do momentu, gdzie w 2019 roku mieliśmy te rekordy, które bił Disney. To też był oczywiście efekt tego, jak udało się wypracować ten system, który działał. Ale okazało się, że to stoi na ginianych nogach, bo w takiej sytuacji, w którym, kiedy kina zostają zamknięte, no to nie ma co z tymi filmami zrobić, bo teraz nie możesz ich puścić do kin i nie możesz ich trzymać jednocześnie na półce, bo coś tracisz
nie
na tym.
Nie możesz
tracisz
streaming, tak naprawdę nie możesz z nimi nic zrobić i cokolwiek zrobisz, to będziesz... Ale
już mówiliśmy też wielokrotnie o tym, bo to jest wiedza, która powiedzmy no jest dostępna powszechnie, że no, duże wytwórnie też funkcjonują dzięki tym blockbusterom. To nie jest tak, że te mniejsze produkcje im zapewniają byt, tylko właśnie ta jedna, dwie duże superprodukcje w ciągu roku, nie? Które na dobrą sprawę finansują całą resztę. Ta reszta im zapewnia pewną płynność, bo powiedzmy, no, produkuje się te filmy szybciej, szybciej można dostać wtedy dzięki temu zwrot kosztów i tak dalej, ale te duże wytwórnie no, w zasadzie gwarantują im no, funkcjonowanie z roku na rok. I w tym momencie, kiedy nie ma tych dużych produkcji, to też za bardzo nie... No, jasne, może jeszcze jakiś Disney czy Warner Bros. No, czy znajdą jakieś środki na to, ale wiele innych wytwórni, jakiś Paramount i tak dalej, no będą miały problem, żeby produkować cokolwiek jeszcze, póki nie wypuszczą tych dużych produkcji i nie ściągną żadnych pieniędzy z tych dużych produkcji. Znowu, jak wypuszczą też duże produkcje, to nie zarobią tak dużo, żeby znowu ten nadatek sprawił, że będą
w plecy
mieli
cały czas
spokój
tego, co wydali, nie? I to się będzie trzymało. No więc mówię, ja rozumiem z punktu widzenia takiego czysto praktycznego tą decyzję o przełożeniu, dlatego że problem jest taki, że żeby jakby rozwiązać tą sytuację, to Disney sam nie może tego wziąć na klatę. Nikt tego nie będzie chciał, bo straci w stosunku do konkurencji. Tutaj musiał pojawić by się
tak
jakiś...
Tak jak Warner Bros. Teraz w momencie stracił na trenecie, nie?
I myślę, że Warner już nie będzie chciał też powtórzyć tego błędu. No. I jedyna opcja jest absolutnie nierealna, bo po prostu musiałby powstać jakiś deal w stosunku w rodzaju ratujemy kina pomiędzy największymi wytwórniami, które zgadzają się wypuszczać filmy do kin, wiedząc, że będą na tym stratni, po to, żeby kina mogły utrzymać się, po to, żeby ewentualnie status quo ten zachować i kiedykolwiek, wiesz, wrócić do poprzedniej, do pierwotnych obrotów. A ponieważ nie wierzę w takie rzeczy w świecie biznesu, to jest, wiesz, trzymanie się za rączki, śpiewanie kumbaya, to nie tak powstają mega firmy, to żadna firma nie będzie chciała tego wziąć na klatę po prostu. Każda firma będzie patrzyła tylko na swoje, jednocześnie wiedząc, że okej, gałąź, na której siedzimy, piłujemy jednocześnie, ale jeżeli my spróbujemy ją zatamować, to reszta na tym skorzysta, tak? Bo my będziemy ratować kina, a potem na tym naszym, na tych naszych wysiłkach i naszej krwawicy inne studia się wzbiją. A ponieważ jest konkurencja, no to wszyscy będą razem piłować tę gałąź. No bo nie ma inaczej, więc mówię i dlatego nie bardzo widzę przyszłość w świetlanych barwach po prostu, bo taki kompromis wspólnej straty byłby jedyną opcją, a w niego po prostu nie wiem.
Tam, no nie bez powodu Disney tym razem no, nie pchnął tego najbliższego filmu na luty czy marzec, na tę pierwszą datę, gdzie zwykle film Marvela się pojawiał, tylko aż na maj, bo najwyraźniej no, nie ma widoków na to, żeby się coś w tej sytuacji zmieniło. A to oznacza, że nawet jak sytuacja wróci do normy, nie wiem, w połowie roku na przykład, załóżmy, że po prostu...
Też, że w maju już wszystko jest okej, wszystko otwarte.
Mamy szczepionki, mamy leki, mamy wszystko w ogóle, udało się po prostu zniwelować wirusa do po prostu do kompletnej sytuacji, gdzie jest kompletnie niegroźnie, to i tak już zajdą na tyle nieodwracalne zmiany. Wiesz, to tak jak... Tak
i jak kim zostanie, nie?
Tak, a to jest, wiesz, jak, nie wiem, z ludzkim organizmem, nie wiem, mózgiem, nie? Jak odetniesz dopływ tlenu do mózgu, to mogą w nim zajść takie zmiany, że jak wróci tlen, to już będzie za późno zwyczajnie. I to trochę wygląda jak ta sytuacja w momencie, w którym przekroczymy tą barierę przyszłego roku i nic się nie zmieni, no to oczekujcie tutaj dużych zmian generalnie na rynku, nie? I dużych redukcji, upadków, bankructwa i tak dalej, i tak dalej. I krajobraz, nie wiem, za 2 lata będzie tak inny od tego, który mamy teraz, że trudno to
dopisać. W tym kontekście chciałbym pogadać właśnie o tych premierach, o których powiedziałeś, bo według mnie to jest zabawne, bo Disney trochę operuje cały czas na starych założeniach. Wiesz, majowa premiera, lipcowa i tak dalej. Oni są trochę jak ten piesek w ogniu, który mówił this is fine, bo tak trochę to wygląda, jakby oni po prostu wzięli ten kalendarz premier i pod... Z jednej strony rozumiem to, bo nie ma absolutnie innego kalendarza premier i jakiekolwiek przewidywanie to jest wróżenie z fusów i ludzie będą non-stop popełniać błędy, takie jak Tenet, czy coś takiego, bo po prostu... A może się uda, no nie mamy wie, trzeba ryzykować, nie? Jakby rozumiem, że starają się, ale mimo wszystko Disney nawet nie próbuje zakładać zmian, tylko dokładnie wpisują to, okej, okay, w maju mamy naszą dużą premierę ze znaną bohaterką Black Widow, tak jak miało być dokładnie w tym roku, tak? Kiedy miała być Black Widow? W maju. Potem mamy Shang-Chi'ego, to jest ten luźny filmik, tak jak Spider-Man, tak jak Strażnicy Galaktyki byli pierwsi, sierpień, Spider-Man lipiec. No to znowu wrzucamy ten film, a potem ten bardziej eksperymentalny właśnie na ten okres jesienny, gdzie, tak jak mówisz, może coś tam się o Oscarach gada, czy coś w tym rodzaju. Ale to jest wszystko operowanie na tym dokładnie zarysie poprzedniego stanu. Co ja uważam, że nawet jeżeli kina jakoś się zachowają, jakoś będziemy wracać, to okres blockbusterowy, który w tym momencie rozrósł się nam już mniej więcej od lutego, który no z tą przerwą, powiedzmy, gdzieś połowa marca, gdzieś tam połowa kwietnia, ale i w kwietniu mieliśmy już Szybkich i Wściekłych i cholera wie co, do mniej więcej lipca, bo sierpień to już są resztki, nie? Naprawdę się rozrósł ten okres blockbusterowy, plus mamy przynajmniej jeden duży film jesienią, plus mamy przynajmniej jeden duży film w grudniu. To się skurczy, to się bardzo skurczy. To się skurczy w ten sposób, że pewnie znowu wrócimy do maj, czerwiec i grudzień.
No, wiadomo, że też nawet jeśli sytuacja stanie się dużo bezpieczniejsza niż teraz, wiadomo, czemu teraz ludzie niechętnie chodzą do kina, ale nawet jak będzie sytuacja bezpieczniejsza, no to jakby trzeba będzie wrócić do poprzednich nawyków, nie? Tym bardziej, że jakby każdy kolejny miesiąc sprawia, że coraz więcej osób się przyzwyczaja do oglądania w domu i niekoniecznie chciałoby wracać do kin. Tym bardziej, że że oglądanie w domu się robi coraz wygodniejsze, nie? Więc wydaje mi się, że to jakby... Jakby to już no jest, mówię, mam do czynienia z sytuacją, która już w sumie nie miała odwrotu, nie? Jakby nawet jeśli sytuacja się unormuje, no to kina dostaną taki duży cios, że trudno będzie
znaczy tutaj oczekiwać, żeby wrócić do normy. Jeszcze wiemy, że gdyby do końca roku to się jakkolwiek unormowało, z tym, że nie wiem, że się unormuje, to myślę, że jeszcze dałoby się tam pacjenta reanimować, ale do maja.
No właśnie, a w ogóle z naszej perspektywy, no to kurczę, no to jest Te informacje, przyznam szczerze, że mnie zabolały dużo bardziej niż cokolwiek w zasadzie w tym roku, no może te początkowe, ale później wiesz, kolejne, jakbyśmy dostawali same przesunięcia, okej, w którymś momencie się człowiek przyzwyczaja, nie? Ale wiesz, najbardziej ci boli, jak coś dostaniesz, a potem ktoś ci to zabierze. I ostatnio mieliśmy te premiery kinowe, mieliśmy Tenet, mieliśmy Mulan w Polsce, mieliśmy New Mutants. Można było się tutaj powoli przyzwyczaić do tego, że no dobra.
Miałeś trailer WandaVision, były właśnie te informacje, że ej, Mulan jednak zarobiła na tym, Mulan zarobiła na streamingu, to teraz wszystko będzie na streamingu, bo jest sens. I nagle, sorry, pomyliliśmy się i po prostu tak lawina.
Sorry, nie, jednak jest chujowo.
Jednak nie, i po prostu i potem już taka lawina tych złych informacji.
Ale autentycznie pojawiło się takie złudzenie powrotu do normalności, nie? Ja oczywiście mówię to tutaj w dużym cudzysłowie.
Bond zaraz ma być.
Tak. Natomiast, wiadomo, że sytuacja jest jaka jest, wiadomo, wciąż trzeba uważać i tak dalej.
Jedno pytanie.
Ale przynajmniej było mowa o filmach.
Wonder Woman ma być obecnie w grudniu, nie? Zajęła slot Dune. Nie będzie w grudniu.
Myślę, że z racji tego, że już mamy sporo minut na liczniku, to o Warnerze sobie pomówimy osobno po prostu, bo tam też jest parę ciekawych rzeczy, o których można wspomnieć.
Ale nie będzie w grudniu, prawda?
Więc do tematu dwóch, bo powiedziałeś, że już nie ma blockbusterów w tym roku. No, cały czas są dwa. Poza Bondem oczywiście, nie?
Tego Bonda nie chcę jeszcze kompletnie przekreślać. Myślę, że przesunął, ale nie wiem. Ale Wonder Woman... Lecimy.
No, Warner zresztą to już nie by było ostatni raz, kiedy oni przesuwają filmy późno, w zasadzie na ostatnią chwilę, więc też mnie to nie zdziwi. Natomiast mówię, w tym momencie jak już się pojawiło to takie złudzenie normalności i nagle się okazuje, że jednak tutaj przesuwamy wszystko do końca roku już nie będzie... To jest pierwszy rok od 2009, kiedy nie będzie żadnego filmu MCU w kinach, więc... Kurczę, 11 lat, całkiem sporo. Nie 11. Od 2000, dobrze mówię, 9?
9, no oni mieli 10 lat i koniec.
No, to no właśnie, więc no wygląda to dosyć przykro. No, więc dlatego też w tym kontekście chociaż cieszę, że mamy ten serial, aczkolwiek wolę nie zapeszać, bo już tutaj wiele rzeczy widziałem i na wiele rzeczy się już nastawiałem w tym roku i no nic dobrego z tego nie wyszło. Przynajmniej gry wyjdą, więc...
Nie no, raczej Mandalorian i WandaVision to raczej dwie rzeczy, które się pojawią, bo jakby nie, musi jakoś cokolwiek, no, musi na tych subskrypcjach jechać, tak, bo... Nie ma innej opcji.
No, natomiast oczywiście wciąż nie mamy informacji o Disney Plus w Polsce. Rzecz jest taka też, że jasne, dla Disneya dobrze by było zwiększać te rynki, mimo wszystko im bardziej, tym lepiej. Ja podejrzewam, że to też nie jest najważniejszy problem, jaki w tym momencie tam muszą obgadywać w siedzibie. Nie?
Z drugiej strony, jeśli perspektywa jest taka, że do maja Disney Plus będzie ich deską ratunkową, jeśli chodzi o content, to myślę, że jednak to nie jest niski priorytet.
A kto wie, czy po maju się wcale to nie zmieni, nie? Bo
być
może tak, że gdy dojdziemy do maja, to się okaże, że no dobra, to jednak będziemy się trzymać tego Disney Plus bardziej, bo w tym momencie gwarantuje nam na przykład większe zyski, powiedzmy, co miesiąc niż premiery kinowe. No, dobra, słuchajcie, to tak, to my sobie pomówimy w takim razie o Warner Bros. I może też o wejdziemy sobie też na inne wytwórnie przy okazji kolejnego materiału, a tymczasem dajcie nam znać, jak wam się podoba decyzja, pewnie nie bardzo, ale co myślicie generalnie o tej decyzji i jak przewidujecie, z czego być może wynika, bo być może macie jakieś inne teorie na ten temat, bo widziałem, słowo zapytam na naszym fanpage'u, jakie macie pomysły na temat tego, dlaczego Disney podjął taką decyzję, kiedy jeszcze nie było wiadomo o tej pomyłce tej firmy analitycznej. I no było sporo tutaj teorii dotyczących przede wszystkim tego, że no na przykład to, że okej, no Disney zapowiada, że to będzie jednorazowo, więc kto wie, z czego to wynikało, być może właśnie mieli jakieś zobowiązania wobec NATO chociażby. Była też mowa o tym, że na przykład robią gorączkowe dokrętki, żeby Lartkowi tego niedźwiedzia tam wrzucić. Natomiast jeszcze... ponoć, ciekawy jeszcze argument był taki, że być może nie chcieli mieć tego filmu w listopadzie, bo w listopadzie oczywiście będzie bardzo gorąco w USA w związku z wyborami i ponoć może być, generalnie Amerykanie będą myśleć o wizytach w kinie w tym momencie, no ale wtedy wydaje mi się, że pchnęliby to sobie na jakiś właśnie marzec albo luty najpóźniej, nie? A nie od razu na maj. Jeśli spchnęli to na maj, to nam to sugeruje, że to ma związek generalnie z tym, jaka jest sytuacja na świecie, a nie tym konkretnym lokalnym problemem, który będą mieli w USA w tym czasie.
Ma to związek z tym, że Mulan jednak nie zarobiła tyle, ile wszyscy myśleli, że zarobiła.
No właśnie. No dobra, słuchajcie, to co, pogadamy sobie o WandaVision, jeśli będziemy mieli faktycznie, jeśli się nowy serial pojawi, i póki co do MCU będziemy mogli zapomnieć aż do maja. Jak dobrze pójdzie oczywiście, bo właśnie, ja tak staram się cały czas optymistycznie zakładać, że no dobra, maj to maj, tak,
już na pewno,
że w maju,
już na pewno.
No, już wtedy będzie wszystko okej, aczkolwiek no miejmy nadzieję, że faktycznie tak będzie. Dobra, słuchajcie, to my się żegnamy w takim razie i ze mną był oczywiście Oskar Rogowski, ja się nazywam Kastelmach, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.